Ekonomizer.
Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Mimo epidemii koronawirusa świat ekonomii nie zatrzymuje się. Gospodarcza rywalizacja między firmami, krajami i kontynentami trwa. W dzisiejszym Ekonomizerze porozmawiamy o kraju, który w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat rozwijał się szczególnie dynamicznie. Chiny. Do niedawna kraj podupadły. Teraz uznawany jest za fabrykę świata. Potęgę rywalizującą ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej o miano największej gospodarki na Ziemi. Jak do tego doszło? Jakie mogą być efekty rosnącej siły Chin? Odpowiedzi na te pytania poszukam wspólnie z gościem dzisiejszego programu, doktorem Wojciechem Świdrem z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Historycy twierdzą, że państwo środka przez setki lat, a może nawet przez tysiąclecia, było gospodarczym centrum świata. Czy nie jest to przesadzona opinia?
Chiny jako jedyny kraj na świecie charakteryzuje się ciągłością historyczną, która sięga 4000 lat. Ale czy były centrum?
Nie państwo wiem. Środka. Taka państwo nazwa środka. Przyjęta zresztą przez samych Chińczyków.
Nie wiem, czy centrum, natomiast rzeczywiście było praktycznie cały czas bardzo ważnym punktem. Na przykład na początku naszej ery państwo środka było połączone z Imperium Perskim i Rzymskim jedwabnym szlakiem handlowym, który teraz próbuje się odnowić, żeby właśnie połączyć cały kontynent tym lądowym szlakiem linii kolejowych, żeby można było przesyłać towary z pominięciem dróg morskich, nad którymi pieczę sprawują Stany Zjednoczone.
Ale tak patrząc przez tysiąclecia, jak to się stało, że akurat tam były takie warunki do innowacyjności? Skąd brały się te słynne chińskie wynalazki? Porcelana, proch. Podobno połowa wynalazków pochodzi właśnie z tego regionu.
Tak, rzeczywiście. Na przykład pierwsza książka wydrukowana powstała w Chinach już w IX wieku.
Sporo wcześniej niż Gutenberg.
Tak, i no rzeczywiście wiele wynalazków najpierw powstało w Chinach, a potem zostało wprowadzonych do Europy. I teraz tak, rzeczywiście Chińczycy to jest po pierwsze duży naród, a po drugie tam dokonała się pewna rewolucja społeczna już wcześniej niż w Europie, gdy w Europie jeszcze panował feudalizm. Tam na przykład urzędników państwowych rekrutowano po egzaminach z wiedzy, czyli nie było podziału klasowego. Każdy, kto miał wiedzę, pewne predyspozycje i się przygotował z tych źródeł konfucjańskich, mógł zostać urzędnikiem państwowym i awansować społecznie.
Ekonomizer. Dlaczego w takim razie ten wielki kraj popadł w ruinę?
Tak, to prawda. Chiny historycznie nie były mocno ekspansywne i w trakcie rewolucji przemysłowej straciły nieco dystansu technologicznego do Zachodu. I Brytyjczycy, i Francuzi to wykorzystali. I rzeczywiście w XIX wieku, gdy Chiny troszkę się zamknęły na świat, żeby zmonopolizować swój handel, przy władzy istniały pewne grupy kupców, które chciały czerpać korzyści z handlu międzynarodowego, a to się nie podobało Brytyjczykom i Francuzom. Stąd właśnie były dwie wojny opiumowe, gdzie Brytyjczycy zmusili Chińczyków siłą militarną do otwarcia się, no i przedawali Chińczykom opium, które produkowano w Indiach, no a sami kupowali chińskie dobra.
Ale jeszcze w ubiegłym wieku, właściwie do lat 70. Chiny i ich gospodarka była chyba przez ekonomistów powszechnie lekceważona. Państwo było synonimem biedy, a może nawet głodu chwilami.
No tak, rzeczywiście do śmierci Mao Tse-tunga, czyli do 1976 roku, Chiny były zacofane, chociaż dokonywał się tam pewna zmiana, była pewna industrializacja, ponieważ Chiny z kraju rolniczego w tym czasie po części przestawiły się na przemysł i kto ich industrializował? Rosjanie. W roku 1956 Rosjanie wysłali setki inżynierów, żeby pokazywali Chińczykom, jak należy dokonywać transformacji swojej gospodarki i to oczywiście nie szło gładko. Jeżeli ktoś zarządza tak dużym państwem administracyjnie, to pojawiają się błędy. Na przykład Chińczycy postawili mocno na przemysł stalowy, ale nie dokonali wszystkich komplementarnych inwestycji, czyli na przykład nie było infrastruktury do transportu węgla. I wtedy duże nakłady na stal okazały się utopione. W związku z czym rzeczywiście za Mao Tse-tunga było wiele lat głodu też. Czyli rzeczywiście to nie szło dobrze. Natomiast po śmierci Mao władzę przejął Deng Xiaoping w roku 1978 i od tego czasu Chiny się otwierają już na handel i na rynek.
O tym porozmawiamy już za chwilę, bo teraz może, żeby przypomnieć naszym słuchaczom, że Chiny to także kraj bardzo rozwiniętej cywilizacji, wspaniałej kultury. Posłuchajmy przez chwilę kojących chińskich dźwięków, chińskiej muzyki. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Kojące dźwięki zza Wielkiego Muru już za nami. Rozmawiamy na temat Chin. Gościem dzisiejszego Ekonomizera jest dr Wojciech Świder. Mówiliśmy o upadku chińskiej gospodarki, który właściwie jeszcze w latach 70. można było obserwować. Tak jak pan mówił, Rosjanie wdrażali postęp technologiczny w tym wielkim kraju. Co w takim razie zaczęło się dziać od roku 1978? Co obudziło chińskiego smoka?
No tutaj, tak jak wspomniałem, ważną osobistością był Deng Xiaoping i rzeczywiście on wdrażał takie reformy prorynkowe i Chiny stopniowo się transformowały, z tym, że warto tutaj zaznaczyć, że nie była to taka transformacja jak w krajach postsowieckich, jak na przykład w Polsce, gdzie ta transformacja przebiegła bardzo szybko i gwałtownie. Deng Xiaoping był zwolennikiem gradualizmu. On bardzo stopniowo transformował tą gospodarkę i nie wpuścił amerykańskich firm od razu, tylko robił to stopniowo, na przykład przez takie wspólne przedsięwzięcia. Wpuszczał amerykańskie firmy tylko wtedy, gdy zgodziły się rozwijać pewne projekty we współpracy z chińskimi firmami, po to, żeby zatrzymać w Chinach też technologię i mieć nad tym kontrolę. Czyli po prostu Chiny nie wyprzedały swoich zasobów jak kraje postsowieckie w dużej części, tylko zrobiły to bardzo, bardzo stopniowo i bardzo przemyślanie. I tutaj podziwiam Chiny za to, że udało im się utrzymać władzę i nie dać się anglosaskim służbom i po prostu nie wyprzedały swoich zasobów i zrobiły to na własnych zasadach. Jest bardzo niewiele krajów, które tego dokonały.
Ja myślę, że w tym momencie warto przypomnieć naszym słuchaczom, że w tym czasie Chiny oczywiście pozostawały krajem komunistycznym, do dziś pozostały krajem komunistycznym i te przemiany były, można powiedzieć, ręcznie sterowane przez przywódców komunistycznych w Chinach.
No właśnie, to jest taki ciekawy kraj z systemem hybrydowym, że jest dużo elementów komunizmu i gospodarki centralnie planowanej, ale też jest domieszka rynku i to rzeczywiście, jak na razie, daje dobre efekty.
Dlaczego akurat tam? Dlaczego akurat Chinom udała się ta przemiana gospodarki? Tutaj pan wspomniał o jednym elemencie, że doszło do przemiany bez wyprzedaży majątku. Chińczycy nie wyprzedali swoich kopalń, swoich hut, nie wyprzedawali swoich przedsiębiorstw, tylko współpracowali z tymi państwami zachodnimi, ale chyba w tym głównie celu, żeby zwiększać swoją innowacyjność. Co tu zadecydowało, że to im się powiodło?
Zrobili to na własnych zasadach. Jeśli chodzi o zasoby, które Chiny mają, to jest na pewno potężny, potężny rynek wewnętrzny, który dopiero teraz daje sobie znać, ale wcześniej to był ogromny rezerwuar taniej siły roboczej. Chińczycy byli biedni, w związku z tym pracowali za niskie pensje i rozwijali się poprzez eksport. Przypomnijmy, że Chiny w roku 2001 przystąpiły do Światowej Organizacji Handlu i od tego czasu już zalewają świat bardzo, bardzo szybko swoimi towarami. Na początku to były towary niskiej jakości i bardzo tanie, ale teraz stopniowo te towary już są coraz lepszej jakości. Firmy typu Xiaomi czy Huawei to już jest światowa półka i Chińczycy już powoli dorównują Stanom Zjednoczonym w technologii i jeżeli tak się będą rozwijały dalej, to w końcu Stany przegonią i to będzie totalne przebiegunowanie świata.
Ekonomizer. Mówiliśmy tutaj o źródle tej przewagi konkurencyjnej Chin. Mówiliśmy o tym, że płace w Chinach były bardzo niskie. Jednak teraz, no cóż, sytuacja jest już zupełnie inna. Chińczycy nie pracują za miskę ryżu. Zarobki w Szanghaju czy w Pekinie są wyższe niż na przykład we Warszawie, czyli koszty pracy przestały być największym atutem chińskich przedsiębiorstw. To dlaczego w takim razie eksport chiński zalewa świat?
Tak, tylko przypomnijmy, że mamy rejony bogatsze i biedniejsze. Na wsiach nadal Chińczycy pracują za relatywnie niskie płace i w mniejszych miastach, ale rzeczywiście w ramach jak gospodarka się rozwija, w ramach jak jest coraz lepsza technologia, to również Chińczycy tworzą u siebie miejsca pracy wysokiej jakości i za tym idą też zarobki, więc płace Chińczyków prawdopodobnie będą rosły. Im jest wyższa technologia, tym bardziej produktywne miejsca pracy są w stanie Chińczycy stworzyć i tym bogatsi będą.
Może w takim razie wróćmy do chińskiej kultury. Jeszcze raz posłuchajmy chińskiej muzyki, tradycyjnej chińskiej muzyki, a do tematu gospodarki wrócimy za chwilę. I wracamy już do naszej rozmowy na temat Chin. Mówiliśmy o tym, że Chińczycy stali się konkurencyjni nie tylko jeśli chodzi o cenę, ale także jeśli chodzi o jakość tej produkcji. Co jest ciekawe, spodziewano się, że z nastaniem epidemii koronawirusa chińska gospodarka może ostro wyhamować. Stało się chyba jednak inaczej. Chiny ciągle tą swoją pozycję w światowej gospodarce wzmacniają. Jak to się stało, że nie dali się pokonać koronawirusowi?
No tak, to jest ciekawa sprawa, ponieważ w Chinach się pojawił koronawirus jako w pierwszym kraju. Chiny to jest kraj zarządzany w dużej mierze autorytarnie, w związku z czym tam jest możliwe narzucenie bardzo silnej dyscypliny społecznej i Chiny poradziły sobie z wirusem bardzo szybko. Na przykład Włochy, czy Stany Zjednoczone, czy wiele krajów Europy Południowej radzi sobie dużo gorzej. Dlaczego? Na przykład w krajach Europy Południowej naturalnie ludzie inicjują dużo kontaktu fizycznego, w tym w takich relacjach codziennych i tam ten wirus się roznosi bardzo łatwo. Na przykład w Ameryce, to jest kraj wolności i też ludzie się mniej słuchają władzy. Teraz jest tam mnóstwo protestów, zamieszek, gdzie nie ma żadnego dystansu społecznego i wirus tam rozprzestrzenia się bardzo szybko i Stany zostały dotknięte wirusem dużo, dużo bardziej niż Chiny i rzeczywiście Chiny dzięki temu zyskują siłę relatywną.
Ekonomizer. Chiny w takim razie nie straciły na epidemii koronawirusa, ale co jest ciekawe, no, ekonomiści coraz częściej wskazują na to, że we współczesnym świecie komunistyczne Chiny stały się obrońcami wolnego rynku. Ten kraj zarządzany przez komunistów domaga się w relacjach międzynarodowych na przykład handlu bezcłowego.
No właśnie, to też jest bardzo ciekawa kwestia, ponieważ jak spojrzymy na strategie gospodarcze Chin i USA, to jest tam symetria, ponieważ Chiny się rozwijają w oparciu o eksport i inwestycje, natomiast Stany bazują na imporcie i konsumpcji. Dlaczego Stany mogą konsumować więcej niż produkują? Ponieważ mamy system dolarowy, dzięki czemu cały świat rozlicza się w dolarach, w tym rynek surowców jest rozliczany w dolarach i każdy chętnie kupuje amerykański dług, czyli dług denominowany w dolarach, bo za dolary można kupić surowce i rozliczać się na całym świecie. I teraz tak, jeszcze jest jedna kluczowa kwestia. Dlaczego Chińczycy gromadzą ogromne rezerwy dolarowe i ich nie sprzedają? Ponieważ gdyby Chińczycy tak ogromne ilości dolarów sprzedawali na rynku, to kurs dolara by się osłabił, a wtedy Stany miałyby niższą siłę nabywczą, a Chinom zależy na mocnym dolarze. Dlatego oni trzymają te dolary u siebie i nie sprzedają ich na rynku, żeby nie zbić kursu dolara.
Czyli chodzi o to, że ktoś musi te chińskie produkty kupować. Ameryka jest największym rynkiem zbytu dla Chin.
Tak jest, dokładnie tak. I rzeczywiście mówi się o czymś takim jak Chin-Ameryka. To jest taki jeden organizm gospodarczy, bardzo komplementarny i jest teraz wojna, ale z drugiej strony te kraje są od siebie w dużej mierze zależne. I teraz pytanie, czy Chiny są bardziej zależne od popytu z USA, czy USA są bardziej zależne od produkcji Chin? Wydaje mi się, że to właśnie Chiny się uzależniły mocno od Stanów i rzeczywiście domagają się tutaj wolnego handlu, ponieważ no, Donald Trump przez wojny handlowe nieco ograniczył chińskie wpływy z eksportu. Czy to się udało? Nie wiadomo. W roku 2018 Chiny osiągnęły rekordową nadwyżkę handlową, mimo że wojna handlowa już się toczyła od roku 2017. Także widzimy, że niekoniecznie ta wojna handlowa jest skuteczna. Przynajmniej dotychczas tak było.
Część analityków twierdzi, że rzeczywiście kierujący chińską gospodarką komuniści są zagrożeniem dla świata. I pytanie jest takie, czy będą wykorzystywali gospodarkę, aby stopniowo sobie podporządkowywać świat?
No na początek warto podkreślić, co władze chińskie robią u siebie na podwórku. Mianowicie jest coraz bardziej powszechny monitoring, jest totalna inwigilacja, jest użycie sztucznej inteligencji do kontroli społeczeństwa. Więc widzimy, że metody, które się stosuje w Chinach, wydają się pewnym zagrożeniem, z tym, że aktualnie wchodzimy w taki etap wojny dwóch mocarstw. Dotychczas to USA miały hegemonię, więc to one narzucały światowy ład, natomiast teraz Chiny będą konkurowały z USA o sojuszników, dlatego przez najbliższe kilkanaście, być może nawet kilkadziesiąt lat nie wydaje mi się, żeby Chiny były w stanie objąć totalną kontrolę nad światem, także wydaje mi się, że w trakcie takiej zimnej wojny, w trakcie konkurencji o sojuszników, Polska może mieć naprawdę kilka strategicznych szans, żeby zabezpieczyć swoje interesy.
Do tego tematu chińskiego zagrożenia jeszcze będziemy wracali, natomiast teraz może posłuchajmy nieco groźniejszych dźwięków, przykładów chińskiej muzyki, gdzie już ten przekaz nie jest aż tak pokojowy, nie jest aż tak sympatyczny dla innych krajów.
Ekonomizer.
I wracamy do naszej rozmowy na temat chińskiej gospodarki i również na temat konfliktu pomiędzy Chinami i USA. Jaki jest aktualny układ sił? Kto w tej chwili jest największą potęgą światową?
Dobre pytanie. Ja bym tutaj wyróżnił trzy takie obszary. Politykę, wojskowość i gospodarkę. Jeśli chodzi o politykę, zdecydowanie prowadzą Stany Zjednoczone. Jeśli chodzi o wojskowość, militaria również. Armia amerykańska na ten moment nie ma sobie równych. Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, zależy jak to się liczy. Jeśli porównujemy wielkość gospodarki w dolarach amerykańskich, to USA są gospodarką większą od gospodarki chińskiej, jeszcze o to około 5-7 bilionów dolarów, ale gdy ocenimy już wielkość gospodarki w parytecie siły nabywczej, czyli w cenach lokalnych, to Chiny już mają większą gospodarkę. Więc rzeczywiście to zależy, jaką miarą się mierzy i warto też pamiętać, że Chiny się rozwijają dużo, dużo szybciej, więc jest tylko kwestią czasu, gdy Chiny gospodarczo znacznie przewyższą USA. I pozostaje pytanie, jak długo USA będą w stanie utrzymywać przewagę polityczną i militarną bez hegemonii gospodarczej. Tutaj jest kluczowy system dolara. Gdy świat się będzie ciągle rozliczał w dolarze, to Stany będą w stanie utrzymywać tą przewagę jeszcze długo. Natomiast gdy świat będzie odchodzić od dolara, co widzimy już się dzieje, na przykład w Rosji, w Chinach, w Iranie, jeżeli ten proces dedolaryzacji będzie szybciej postępował, tym szybciej USA przestaną być hegemonem numer jeden.
Ekonomizer.
To jakie stąd wynikają wnioski dla nas? Wiadomo, że politycznie jesteśmy sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, natomiast jeśli chodzi o działania gospodarcze, ekonomiczne, czy my możemy współpracować z Chinami gospodarczo, możemy rozwijać właśnie wymianę międzynarodową, czy też nie? Opłaca nam się to? Jakie skutki może przynieść właśnie ten konflikt między Stanami i Chinami od strony gospodarczej?
Możemy na tym skorzystać. Na pewno, jeśli na pewno dla nas korzystne jest powstanie jedwabnego szlaku 2.0, ponieważ gdy te towary będą płynęły z Chin, to jedna nitka tego szlaku przechodzi przez Polskę. Będąc krajem tranzytowym, sprawiamy, że nasza siła geopolityczna jest wyższa, ponieważ w przypadku konfliktu handel zostaje zatrzymany, wtedy wielkim potęgom handlowym nie jest to na rękę. I to już jest dobra karta. Po drugie, gdy towary przepływają przez nasz kraj, to my przez pewien czas mamy nad nimi kontrolę i to jest kolejna karta przetargowa. Jeśli chodzi o konflikt USA-Chiny, jeżeli świat anglosaski chciałby przerwać współpracę gospodarczą z Chinami, no to pojawiają się inne rynki, gdzie te produkty mogą być produkowane. I jednym z tych rynków potencjalnie jest Europa Środkowo-Wschodnia i na tym też Polska może zyskać.
Można z tego wywnioskować, że pomimo tego wielkiego konfliktu chińsko-amerykańskiego, Polska nie musi wcale tracić na przykład na cłach nakładanych przez Amerykę na produkty chińskie, czy też przez Chiny na produkty amerykańskie.
Dokładnie tak. I w przypadku konfliktu dwóch mocarstw, te oba mocarstwa chcą pozyskać sojuszników i zasoby. My mamy te zasoby, mamy na przykład bardzo dobre strategiczne położenie i w przypadku takiego konfliktu nasza karta przetargowa jest duża, ponieważ te dwa państwa będą konkurowały o naszą przychylność. I rzeczywiście pytanie tylko, co w zamian będziemy w stanie wynegocjować.
Polska gospodarczo, jak się okazuje, jest potrzebna zarówno Stanom Zjednoczonym, jak i Unii Europejskiej, jak i Chinom. To chyba pozytywne podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Gościem Ekonomizera był dziś dr Wojciech Świder z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Dziękuję bardzo.
Piotr Tomczyk, do usłyszenia za tydzień. Ekonomizer.